Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Rola watykańskich mediów, a w szczególności polskiej sekcji papieskiej rozgłośni w czasie stanu wojennego, to temat niedawnych badań profesora Aleksandra Woźnego z Uniwersytetu Wrocławskiego. O ich wynikach dowiemy się już za chwilę z rozmowy, jaką z profesorem Woźnym przeprowadził ksiądz Cezary Filczyński, dyrektor wrocławskiego Radia Rodzina. W cotygodniowej audycji Śladami Apostoła Narodów ksiądz Waldemar Turek opowie nam dzisiaj o przełomowym dla chrześcijańskiej myśli wydarzeniu, czyli o mowie świętego Pawła na ateńskim Areopagu. We wtorek, 27 stycznia, na program zaprasza Krzysztof Bronk.
Witam serdecznie przed mikrofonem profesora Aleksandra Woźnego z Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
Dzień dobry.
Panie profesorze, dzisiaj w ramach Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego odbył się pana wykład na temat roli Radia Watykańskiego wobec stanu wojennego w Polsce. Zajmuje się pan naukowo w ostatnim czasie takimi badaniami. Skąd zainteresowanie mediami watykańskimi, Radiem Watykańskim w tym trudnym okresie dla Polski?
Moje zainteresowanie, pasja związana z Radiem Watykańskim wzięła się stąd, że od lat interesują mnie media niezależne. Media niezależne w latach 80. funkcjonujące w Polsce. I w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że jednym z głównych tematów, jaki był obecny, jaki pojawiał się na łamach polskich gazet, a także w różnego rodzaju audycjach podziemnych, to był temat, w którego centrum stał Jan Paweł II i jego słowo. Wówczas pomyślałem sobie, ponieważ bardzo wiele materiałów, które były wówczas publikowane w dziesiątkach, setkach wydawnictw niezależnych, były to materiały, które szły, przechodziły na łamy via Radio Watykańskie, via Media Watykańskie, pomyślałem sobie, że trzeba sięgnąć do źródeł i przed 2 laty zacząłem systematycznie obserwować media watykańskie w tamtym czasie. Okazało się, że temat jest naprawdę fascynujący, ponieważ w latach 80. Radio Watykańskie pełniło rolę, którą naprawdę trudno przecenić.
Kiedy przypomnimy sobie te rozgłośnie Radio Watykańskie, Wolna Europa, Głos Ameryki, no to były te rozgłośnie, z których Polacy czerpali najwięcej informacji.
Zdecydowanie tak. Czas milczenia, który obowiązywał niejako na Radio Watykańskie, by tak powiedzieć, ten czas się kończy i coraz częściej ci, którzy zajmują się na przykład Radiem Wolna Europa, uświadamiają sobie, że nie wolno pominąć roli, jaką w tym czasie pełniło Radio Watykańskie. Bez wątpienia momentem przełomowym w moim zainteresowaniu tym czasem, który był czasem Radia Watykańskiego w 81-83, podstawową rolę spełnił fakt, że właśnie poprzez to radio Polska i świat mogli słuchać wystąpień, wypowiedzi, które z placu Świętego Piotra Ojciec Święty adresował via Radio Watykańskie i do wszystkich Polaków, i do władz, przypominając im w swoich przesłaniach, które były modlitwami za ojczyznę, przypominając im, władzom, że nie wolno doprowadzić do rozlewu krwi, co wielokrotnie było podkreślane, przypominając władzom, że nie wolno im powtórzyć żadnych dramatycznych sytuacji, które miały miejsce wcześniej w krajach komunistycznych. Ja myślę, że to ostrzeżenie było odczytywane bezbłędnie. I była druga strona, czy inne audytorium, dużo ważniejsze dla Ojca Świętego. Tym audytorium byli Polacy, którym próbowano zamknąć dostęp do jakichkolwiek informacji. I Radio Watykańskie dawało szansę na usłyszenie informacji i jednocześnie przesłania, które można by sformułować tak. Polacy, nie jesteście sami. Ja jestem z wami i bądźcie silni tym czasem, który jest czasem dla was trudnym, ale pełnym nadziei.
Wspomniał pan, że od 2 lat zajmuje się naukowo badaniem historii Radia Watykańskiego w tym trudnym czasie. Był pan też również stypendystą Fundacji Jana Pawła II. Jakie dziś są owoce tej pracy naukowej, w sensie też i publikacji może?
To prawda, że udało mi się być sporo czasu w Rzymie, w Radiu Watykańskim i spotkałem się tam z ogromną życzliwością ze strony wielu, wielu księży. Natomiast owocem moich badań są publikacje, które pojawiają się ostatnio w przeglądzie powszechnym. Właśnie przed tygodniem została przyjęta kolejna publikacja do przeglądu powszechnego. Ponadto wystąpienia na konferencjach, a także różnego rodzaju seminaria z moimi studentami. Otóż próbuję pokazać młodym ludziom, którzy nie bardzo często mają pojęcie o stanie wojennym i o roli mediów w tym czasie, próbuję im pokazać, jak ważną funkcję wówczas pełniło radio. I niezwykle budujące jest to, że potrafią oni dostrzec tę rolę, że jednocześnie okazuje się, iż ich zainteresowanie obszarem, o który nie podejrzewałbym, po prostu w tej sytuacji ujawnia się. Są to ludzie, którzy poszukują autorytetów i to jest także i moja rola jako nauczyciela akademickiego, żeby te autorytety im wskazać, a był ten autorytet bardzo mocno związany z Radiem Watykańskim, niepodważalny i największy.
Kiedy dziś patrzymy z perspektywy czasu na rolę mediów watykańskich, myślę tutaj o Radiu Watykańskim, ale Osservatore Romano też, który już od wielu lat ukazuje się jako miesięcznik dla Polaków. Jaką rolę widzi pan dla tych mediów w procesie odzyskiwania wolności, demokracji przez Polaków?
Myślę, że to była rola zupełnie podstawowa. Właśnie szczególnie w przypadku polskiej wersji językowej Radia Watykańskiego i polskiej wersji Osservatore Romano. Można by spojrzeć na tę problematykę trochę przekornie od innej strony. Znaczy spojrzeć w taki oto sposób, jak władze reagowały na jedno i drugie medium. Reagowały oczywiście alergicznie. Kością w gardle stało im i Radio Watykańskie, i Osservatore Romano. Najlepszym świadectwem fakt, że radio było nieustannie zagłuszane i tym samym potwierdzało fakt, że oto zestaw informacji, który dla komunizmu jest niebezpieczny. Myślę, że trudno o lepszą reklamę działań podejmowanych przez Radio Watykańskie. Podobnie z Osservatore Romano. Pierwsze numery Osservatore Romano w ogóle nie mogły przebić się przez granice, a kiedy w końcu przebiły się, okazywało się, że były problemy ze wszystkim. Z najmniejszym, najdrobniejszym wymiarem, z najdrobniejszą sprawą. To, jak mówię przekornie, pokazuje, jak wielkim zagrożeniem dla władz PRL-u był ten obszar wolności, który wypływał z okolic Watykanu.
A najlepszym faktem zmian, jakie się dokonały w przeciągu ostatnich lat, niech będzie informacja, że dzisiaj Radio Watykańskie jest transmitowane, retransmitowane na antenie Polskiego Radia niemal przez wszystkie rozgłośnie katolickie w Polsce, które po odzyskaniu wolności wyrosły jak grzyby po deszczu niemal w każdej diecezji.
No więc jest to fascynujące, podobnie jak fakt, że ponad 1000 stacji retransmituje na świecie to, co dzieje się w Radiu Watykańskim. Część robi to oficjalnie, część po piracku.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem Radia Watykańskiego był profesor Aleksander Woźny z Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
Dziękuję państwu.
Z profesorem Aleksandrem Woźnym rozmawiał ksiądz Cezary Chwilczyński, dyrektor wrocławskiego Radia Rodzina. A teraz czas już na nasz cotygodniowy program o Świętym Pawle.
Śladami apostoła narodów. Mowa na Areopagu.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Pewnego pięknego dnia, w czasie krótkiego pobytu apostoła w Atenach, jego rozmówcy i słuchacze, zainteresowani odmiennością nauki, a zwłaszcza nowym, głoszonym przez niego Bogiem, zaprosili go, aby przedstawił swoją naukę na wzgórzu zwanym Areopagiem. Tutaj znajdowały się kamienne siedzenia dla spotykającej się na nim rady. I choć jej władza w czasach apostoła uległa znacznemu okrojeniu, to zachowała ona jednak jurysdykcję w niektórych, dosyć zresztą ważnych kwestiach. Co więcej, na podstawie niektórych świadectw można wnioskować, że troska o czystość religii należała w pierwszym rzędzie właśnie do jej uprawnień. Paweł był postrzegany przez Ateńczyków jako zwiastun nowych bóstw. Być może dalsza jego działalność w mieście uzależniona była od decyzji najwyższego trybunału, czuwającego nad czystością religii i kultem bogów. Apostoł zdawał sobie sprawę z tego, że zbliża się jedna z ważniejszych chwil jego życia. Będzie głosił Chrystusa przed wyjątkowo dostojnym, wpływowym i wykształconym gremium. Wiedział też, że będzie przemawiał do ludzi, którzy nie znają Starego Testamentu. Trzeba więc będzie używać zupełnie innych argumentów, głównie filozoficznych. Dodatkowo, tu bardziej niż gdzie indziej trzeba się liczyć z formą wypowiedzi. Przecież znajdował się w ojczyźnie retoryki, gdzie skrupulatnie analizowano każde słowo, gdzie używano wielu figur literackich, gdzie w zależności od treści stosowano odpowiedni styl. W ciągu ostatnich dni miał okazję tę mowę dosyć dokładnie przygotować, znaleźć argumenty, poszukać odpowiednich terminów, nadać właściwą formę. A jednak wchodził na wzgórze z drżącym sercem. Biło mu ono wyjątkowo mocno, gdy dostrzegał coraz piękniejszy widok na miasto i jego zabytki. Zwrócił uwagę przede wszystkim na liczne świątynie bóstw, jedną z głównych charakterystyk ówczesnych Aten. Petroniusz powiedział kiedyś, że w Atenach łatwiej było znaleźć Boga niż człowieka, a Ksenofont całe miasto nazwał jednym wielkim ołtarzem. Na szczycie Akropolu widniała postać Minerwy, nieśmiertelne dzieło Fidiasza. Obok postaci bogini wznosiła się wspaniała świątynia jej poświęcona, a nieco dalej widniał Erechtheion, w którego wnętrzu ze czcią przechowywano drzewo oliwne, dar Ateny i bogactwo całej Attiki. Być może Paweł zwrócił następnie uwagę na świątynię bogini zwycięstwa Nike, a przede wszystkim na uwieńczenie wszystkich budowli Akropolu słynny Partenon, uważany dotychczas za najwyższy wyraz geniuszu greckiego, arcydzieło Fidiasza. Mężowie ateńscy, przemówił Paweł, stanąwszy w środku Areopagu, widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem nieznanemu Bogu. Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając. Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech i wszystko. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas, bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak powiedzieli niektórzy z waszych poetów. Wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia, dlatego że wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu go wobec wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych. Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli: posłuchamy cię o tym innym razem. Tak Paweł ich opuścił. Paweł nie przewidywał takiego zakończenia, które z punktu widzenia zarówno czysto ludzkiego, jak i ewangelizacyjnego było całkowitą klęską. Dopóki mówił, używając greckich terminów filozoficznych, o Bogu i jego bliskości do stworzonego przez siebie świata, słuchano go bez przeszkód. Ale gdy wspomniał o zmartwychwstaniu, odrzucanym zarówno przez epikurejczyków, jak i stoików, Ateńczycy stopniowo zaczęli opuszczać Areopag. Włożył tyle trudu w przygotowanie mowy, z którą wiązał tak wiele nadziei, a tymczasem nawet nie został poważnie potraktowany. Jedni się wyśmiewali, inni powiedzieli: posłuchamy cię innym razem. Może dotychczas myślał, że głównym powodem klęsk w posłudze misyjnej byli niektórzy dobrze zorganizowani rodacy, występujący w silnej do niego opozycji. Ale w Atenach byli oni nieliczni i mało wpływowi. Nie mógł zrozumieć, dlaczego Ateńczycy go odrzucili. Jakże jest nam znane doświadczenie Pawła i jakże jest nam bliska w tym momencie jego osoba. Ileż to razy przeżywaliśmy w naszym życiu podobne chwile, kiedy daliśmy z siebie wszystko dla jakiejś ważnej, pięknej, słusznej sprawy, a później ponieśliśmy sromotną klęskę i całkowicie straciliśmy entuzjazm. Serce się kraje, stwierdza Dag Hammarskjöld w swoich drogowskazach, gdy widzimy, że ktoś włożył całą duszę w jakąś sprawę, a osiąga wynik, którego beznadziejnej niedoskonałości i błahości tylko on jeden nie dostrzega. Paweł dostrzegł wynik swojego wystąpienia i dlatego jeszcze bardziej je przeżywał, czując się po ludzku niezrozumiany, opuszczony i odrzucony. A jednak mowa na Areopagu rozpoczyna nową epokę w dziejach chrześcijaństwa. Podstawowe prawdy religii chrześcijańskiej zostały wypowiedziane i wyjaśnione wobec przedstawicieli najwyższej kultury świata starożytnego. Paweł nie przypuszczał wtedy, że właśnie to nieudane, wydawałoby się, przemówienie przejdzie do historii. Że po 2000 lat turyści odwiedzający tę najbardziej zabytkową część Aten będą wytrwale szukać miejsca jego wystąpienia. A gdy je znajdą, będą z szacunkiem zbliżać się do kamienia, na którym wyryto w oryginalnym języku greckim całą jego treść. Nie przewidywał jednak przede wszystkim tego, że opór Ateńczyków stawiany jego nauce nie będzie trwał długo i że już wkrótce na Akropolu będzie znowu głoszona Ewangelia.
Była to audycja
Śladami apostoła narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.